Cześć, z tej strony Natalia Kukulska. Zapraszam do słuchania dzisiaj programu To Właśnie Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
No i pięknie, no i wszystko jasne. Natalia Kukulska już po 20 w programie To Właśnie Muzyka. Tomasz Brel, witajcie ponownie. Gościem programu To Właśnie Muzyka jest Natalia Kukulska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja patrzę do mojej ściągi, no i co widzę? Urodziny za niedługo obchodzisz.
No to dobra ściąga.
Dobra ściąga.
Tak, zgadza się.
Słuchaj, no może porozmawiamy o jakichś prezentach, niespełnionych marzeniach. Masz jakieś takie? Czego można ci życzyć?
Akurat 3 marca będę spędzała na scenie, bo mam koncert. W związku z tym będę w środowisku, które bardzo lubię i jest dla mnie naturalne. I czego można życzyć? Teraz chyba moje skupienie to są koncerty, które nadchodzą, związane z promocją mojej płyty, i chyba bym chciała po prostu, żeby mieć na nie siły, żeby, bo na razie mam mega jakąś fajną taką adrenalinę do tego, bo przekładamy te piosenki na próbach na język koncertowy, ale no, żeby starczyło sił już później, bo to jednak jest takie wyzwanie, no więc żeby to się udało, to chyba może takie najbliższe będzie, jeśli mogę prosić o takie życzenie.
Czym się różni język koncertowy, o którym wspomniałaś?
No jest po prostu przełożeniem tego, co słuchać na nagraniu, na płycie, na nagraniu studyjnym, na live. No, w związku z tym no, pewne rzeczy się zmieniają. Zawsze w ogóle wolę ten moment, kiedy wychodzi się na scenę, niż pracę w studio, bo no, wyzwala zupełnie inny rodzaj jakiegoś takiego zaangażowania i weryfikacja tego tu i nerwo i to, że wszystko może się stać, daje naprawdę duże, duże emocje. Poza tym jednak, jak się widzi ludzi, którzy odbierają to od razu bezpośrednio, to też jest inaczej. W związku z tym no, w przypadku płyty 8 plan jest tak, że jest dość dużo elektroniki takiej analogowej, syntezatory analogowe, oczywiście żywe brzmienia, też perkusja, żywa ksylofon pojawia się, natomiast no, przełożenie tego na koncert wcale nie jest takie łatwe. W związku z tym no, teraz działamy tak, żeby ta technologia nas nie zabiła, to znaczy obstawienie jesteśmy tymi fajnymi, powiedzmy to, zabawkami elektronicznymi, ale staramy się, żeby to były takie zabawki, które cały czas też są, no, są żywe, bo te soundy, brzmienia nie są kreowane wcześniej, to nie są jakieś kotowce, tylko to naprawdę jest kreowane na żywo i to jest naprawdę wielka frajda i przyjemność, chociaż nie jest to łatwe, ale zmieniłam trochę też muzyków, mam taką duże poczucie też takiej jakiejś nowej, fajnej przestrzeni i świeżości, więc mamy siłę i działamy.
Dzisiaj Natalia Kukulska jest gościem programu To Właśnie Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o koncertowaniu. No właśnie, jak to jest z owym magicznym przepływem energii? Publiczność daje energię, czy raczej ją odbiera?
No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
O nowej płycie, o recenzjach pozytywnych jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale teraz odrobinę się cofniemy w czasie, bo od zawsze w twoim życiu i otoczeniu, mówię choćby o rodzinnym domu, pojawiło się mnóstwo gwiazd. Czy robiło to na tobie wrażenie, że nie wiem, na przykład w kuchni siedzi Krzysztof Krawczyk, Agnieszka Osiecka albo Daniel Olbrychski? Jak się dorasta w takim domu?
No z Danielem Olbrychskim trafione, z Agnieszką Osiecką na przykład wyjeżdżaliśmy wspólnie z Agatą Pasent, byłyśmy dzieciakami do Ustki, do ZAX-u, także no te wszystkie osoby rzeczywiście no wtedy znane głosy, twarze, wokaliści, artyści, poeci czy pisarze, twórcy tekstów pojawiali się u nas w domu. I no, dla mnie kompletnie oczywiście to nie robiło żadnego wrażenia, bo po pierwsze ja zazwyczaj nie wiedziałam, kto to jest. Ale teraz jak sobie pomyślę, no to myślę sobie wow. Ale fajnie. Ciekawa jestem też jak moje dzieci, bo mają taki też respekt przed ludźmi, którzy się zajmują kulturą. którzy coś tworzą. Poza tym to są bardzo ciekawi ludzie i jest z czego czerpać. Ja od dziecka miałam tę możliwość ocierania się o takie osobowości, które były zjawiskowe i tak naprawdę tak mocno oddziaływały, że było od kogo się uczyć, były inspirujące. Więc myślę, że moje dzieci też mają teraz taką szansę i to jest świat, który jest bardzo fajny.
Obiecałem, że dzisiaj porozmawiamy o nowej płycie Natalii Kukulskiej, ale nim o niej porozmawiamy, no to oczywiście posłuchamy premierowo w radiu Złote Przeboje, Pióropusz i Natalia Kukulska z płyty Ósmy Plan. Słuchacie radia Złote Przeboje, dzisiaj w programie to właśnie muzyka. Znana córka znanych rodziców. No właśnie, jak to jest mieć znanych rodziców i stawiać pierwsze kroki na dorosłej scenie? Czy znane nazwisko bardziej pomaga, czy raczej bardziej przeszkadza?
No to już jest trochę gorzej, to znaczy mam wrażenie, że tak jak ten świat muzyczny, w którym rodzice się obracają i przez to możliwość poznania ciekawych osobowości świata kultury jest świetna, to później jakby robienie własnego z obciążeniem, jednak obciążeniem użyłam celowo tego słowa, posiadania znanych rodziców, którzy są cenieni bądź kojarzeni, mocno znani, to naprawdę jest rzeczą taką trochę jak balast. Trochę jak taka narośl. Ja mam takich rzeczy trochę więcej w swojej karierze, często to powtarzam. Czy w ogóle nie w swojej karierze, ale w moim, powiedzmy w mojej szufladzie, bo w szufladzie z napisem Natalia Kukulska tam jest tak, skojarzenie jest i z dzieciństwem, i z mamą, i z tatą, i później lata 90., w których dość czynnie muzykowałam, działałam. W związku z tym jest tego dużo i tak naprawdę chcąc, trudno jest zacząć od nowa, a ja usilnie walczę z tym i staram się nie postrzegać siebie przez pryzmat. Oczywiście te wszystkie rzeczy mnie stworzyły, one są dla mnie częścią mojego życia, natomiast ja mam w głowie zupełnie jakby nowe patrzenie w przyszłość, jest tu i teraz, chcę z tego czerpać muzycznie, chcę się rozwijać i te rzeczy raczej mi zawsze przeszkadzają, bo ludzie bardzo łatwo wstawiają już z tej szuflady, już to tam jest, to niech sobie będzie, a teraz kolejny artysta wchodzi nowy i ma o wiele łatwiej, bo jest taką czystą kartą.
Savasz w radiu Złote Przeboje. A w programie to właśnie muzyka Natalia Kukulska. A propos twoich pierwszych dorosłych dokonań, w jednym z wywiadów przewija się, zacytuję cię może, młody, zdolny kompozytor z Krakowa, Robert Kirley. Kto to taki?
To ładne, że młody, zdolny. Jak sobie dodał młody, śmieję się oczywiście, bo to jest pseudonim Robert Kirley mojego taty. Taki był pomysł, właśnie nie wiem, czy to był pomysł mojego taty, czy to był pomysł wytwórni płytowej, Kasi Kanclerz wtedy, żeby jak tata napisał piosenkę, muzykę do Im więcej ciebie, tym mniej, żeby on wystąpił pod pseudonimem. Chyba też chodziło, pamiętam, o to, żeby nie było takich złośliwości, że coś za tym idzie, bo wszyscy myślą, że to jest w ogóle, że tata coś w ogóle załatwia, to jest niewiarygodne, że ludzie się posługują takim, nie wiem, korupcyjnym, jakimś dziwnym schematem myślenia. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma, naprawdę czegoś takiego nie ma. To, że raczej to było zawsze obciążenie. Zawsze to było obciążenie, i właśnie takie patrzenie podejrzliwie. A może ona tutaj nie jest dlatego, bo potrafi, tylko bo ktoś jej coś załatwił. To było dla mnie zawsze straszne. I myślę, że przez to ja sobie takie ambicje zbudowałam, z którymi aż sama później miałam problem, że próbowałam jeszcze bardziej pracować, jeszcze mocniej, żeby coś, nie wiem, komu albo i sobie udowodnić. Ale wracając do pseudonimu, on dobrze zadziałał, bo w zasadzie stała się piosenka, która oczywiście stała się dużym hitem i nikt nie patrzył na nią przez żaden pryzmat, po prostu albo się podobała, albo nie. I to było fajne. Mój tata zacierał ręce, a z drugiej strony się cieszył, bo też nie wiedział. On też miał to obciążenie swojego nazwiska, że Jarosław Kukulski komponuje takie hity i tak dalej, ale czy mu się teraz uda? Czy po latach jest w stanie napisać? Bo piosenka Im więcej ciebie, tym mniej powstała po jakimś czasie nieobecności mojego taty na tak zwanym rynku muzycznym. Więc dla niego to też było takie zagłostka. Czy on jako no name Robert Kirley z Krakowa jest w stanie coś zdziałać? No i się okazuje, że się obroniło i to ja.
Może to zabrzmi sensacyjnie, ale podobno masz jeszcze jakieś niedokończone piosenki, które wymyślaliście z tatą przy pianinie i znalazłem twoją wypowiedź sprzed lat, że absolutnie nie zamierzasz ich wydać.
Zastanawiam się, bo tak, powstawało przy kilku moich płytach poprzednich, jakby komponowanie piosenek już wyglądało tak, jeżeli to były piosenki mojego taty, bo już na ostatnich płytach ich w ogóle nie ma, ale zdarzały się kompozycje taty, nawet jeśli na płycie Seks i Fleksji chyba są dwie albo jedna piosenka, kompozycja mojego taty nawet, ale tam jest jakby cały proces tworzenia, jak to wspominam, to już wyglądało tak bardziej partnersko, że my siadaliśmy do pianina, tata mówił, że ma tutaj taki pomysł, ale ja to modyfikowałam, trochę zmieniałam melodię, w zasadzie można powiedzieć, że była to no, taka też wspólna praca. I myślę sobie, że takich zarejestrowanych utworów gdzieś pewno byłoby kilka, które nie ujrzały światła dziennego na jakichś kasetach, ale oczywiście, że nie zamierzam. Mi się wydaje, że jak coś wtedy zostało uznane, że to nie jest wystarczająco dobre i fajne, no to tak jest i tego się trzymam. Ale nawet żadna sensacja. Myślę, że po prostu zostanie to w formie jakiejś pamiątki, jak się do tego gdzieś doszperam, bo nie ukrywam, że tych pamiątek mam tak dużo różnych, że życie nie starcza, żeby to wszystko przejrzeć, posłuchać, ale jednak nie ukrywam, no, jestem w takim momencie w swoim życiu, że chciałabym żyć własnym życiem i nie cały czas siedzieć nogami w przeszłości. Wolałabym myśleć o tym, co mogę zrobić i myśleć o swoich dzieciach, bo to jest też bardzo trudne cały czas tak być wstrzymywanym przez przeszłość. Ja jestem osobną jednostką i chciałabym to swoje życie kształtować oczywiście z wielkim bagażem wspaniałych wspomnień, które no, mnie stworzyły i dały mi no, wyjście. Jednak jestem nowym człowiekiem, który chciałby stworzyć własną historię.
Kiedyś wspomniałeś w jednym z wywiadów, że znowu cię zacytuję, tata żył w lekkim chaosie, ale ma to chyba swoje dobre strony, bo kiedyś podobno robiąc porządki znalazłaś kasety z czasów, kiedy miałaś 2 latka.
Tak, w ogóle po śmierci taty znalazłam takie kasety z nagranymi moimi w ogóle pierwszymi odgłosami, jakimiś, jak tata mnie uczył mówić, jak mi podpuszczał, coś mi tam mówił, kto ładnie śpiewa, mamusia czy tatuś. Ja mówiłam mamusia, tatuś brzydko. No, i dla mnie to, on mi tego nigdy nie puścił. I to jest właśnie niesamowite. Więc pytanie tak, czy dlatego, że żył właśnie w takim lekkim chaosie, bałaganie, nie wiedział gdzie co ma, był taki, można dzisiaj powiedzieć słowo dobre, lekko nieogarnięty życiowo. A z drugiej strony przecież on miał dużą taką świadomość, bo on był, jak był z moją mamą pracując, był również trochę jej menadżerem. Miała swoich menadżerów, ale on był taką osobą trochę prowadzącą ją przez karierę, mającą pomysły, co zrobić, gdzie pójść, co zaplanować. Notesy, jak oglądam, no po prostu tutaj rano Pagard, później ZAX, później do radia, no to wszystko było, tych planów było bardzo dużo. Niemniej jednak zastanawiam się teraz, czy on jakby te kasety schował przede mną dlatego, że chciał uniknąć no, mojej takiej takiego szoku jakby posłuchania siebie w kontekście mamy, którą straciłam tak wcześnie. Być może dlatego mi tego nie puścił, albo proza życia właśnie, chaos i bałagan.
Teraz będzie trudne pytanie, no ale muszę je zadać. Podobno artyści niechętnie opowiadają o innych gwiazdach, no ale dobrze, zadajmy to pytanie. Artyści, którzy mnie inspirują.
Ale mówimy o polskich czy zagranicznych?
Polscy, zagraniczni.
Ojej, no to jak to niechętnie? Ja cały czas zanurzona jestem w muzyce i to jest bardzo wdzięczny temat, tylko jest niezwykle długi i szeroki. No.
Mamy czas.
Dlatego, że tych inspiracji jest tak dużo. Ja mogę powiedzieć, najprościej mi będzie może powiedzieć, czego teraz obecnie słucham.
W samochodzie na przykład.
Na przykład w samochodzie. Od długiego czasu nie wyjmuję płyt Laury Mvuli. Laura Mvula, mało znana wokalistka z pogranicza soulu, takiego bardziej eksperymentalnego, nagrała płytę z Metropol Orchestra. Coś pięknego, bardzo oryginalne, bardzo ciekawe i takie niezwykle kojące. Z takich wokalistów to jazzowych, na przykład uwielbiam Jamie Kalama, ale z wokalistek Indie Ari od zawsze, ale też słucham bardzo dużo muzyki takiej bardziej eksperymentalnej, nowej, elektronicznej. No takim, coś co się mieści tutaj w waszych złotych przybyłach, no to myślę, że Depeche Mode się mieści. Zespół. To jest zespół, który dla mnie jest niezwykle kultowy i zawsze inspirujący. Mnóstwo dobrej polskiej muzyki, młodej, świeżej, ciekawe. I ostatnio właśnie miałam przyjemność zrobić taką listę fajnych polskich rzeczy. No, na pewno teraz kogoś pominę, ale zespół na przykład Xanax, Rebeka, Rita Pax, to jest muzyka może bardziej taka alternatywna, nie mainstreamowa, ale ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby poszukać fajnych wykonawców, którzy są może troszeczkę pod powłoką w mediach też schowani, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz oczywiście nie wymieniłam, Krzysio Zalewski, z którym miałam okazję nagrać również piosenkę wspólnie na moją płytę, Ósmy Plan. I to jest piosenka, która pochodzi z lat 80. Jest to piosenka zespołu Rezerwat. Zaopiekuj się mną. No w zasadzie różne można mieć skojarzenia wobec tej piosenki, bo i dobre, i złe, bo przecież Rydwan Czasu, ale ja od dziecka ona na mnie robiła wielkie wrażenie i jakaś intuicja mnie w ogóle do niej teraz zaprowadziła. Zresztą nomen omen, współautorem tekstu jest Janusz Kondratowicz, który pisał też piosenki dla mojej mamy. Janusz odszedł w zeszłym roku i tak sobie pomyślałam, że nie ma przypadków, że akurat do tej piosenki mnie teraz zaczęło ciągnąć. Nagraliśmy to w bardzo odważnej wersji w produkcji Marcina Borsa, znakomitego producenta z Wrocławia. Właśnie w duecie z Krzysiem Zalewskim. No, ja tak sobie myślę, już kończąc temat coverów i inspiracji, że zabieranie się za utwory z przeszłości ma tylko sens wtedy, kiedy się ma na nie zupełnie nowy pomysł, bo nie ma co się ścigać z tym, żeby to było prawie takie same, ale ciut lepsze. No, trzeba mieć na to zupełnie swój autorski pomysł. No i ta piosenka właśnie jest, ta wersja jest zupełnie inna.
Podobno już twoja pierwsza płyta, jaką samodzielnie kupiłaś, była zwiastunem dobrego muzycznego gustu. Pamiętasz, jaka była pierwsza płyta, jaką kupiłaś za własne
pieniądze? Michael Jackson. W Czechosłowacji, pamiętam, jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę cię, daj mi pieniążki kupię, chciałam sobie kupić. I pamiętam, że no bardzo pieściłam, pielęgnowałam tę płytę, bo to był taki mój pierwszy świadomie kupiony analog jeszcze i tak pięknie wydany Thriller.
Czyli płyty artystów, których już nie ma, kupione w krajach, które też
już nie ma. Dokładnie
czas,
tak.
Czas płynie, prawda? Często zadaję to pytanie śpiewającym mamom. Jak udaje ci się godzić bycie artystką i mamą? Bo doba ma tylko 24 godziny.
Czasami mi się nie udaje. Czasami jestem gorszą mamą albo gorszą artystką. Nie ma siły. No nie ma. Po prostu nie ma. Teraz no, z życia wzięte wczoraj i przedwczoraj miałam 2 dni intensywnych prób do tej trasy koncertowej i w tym samym czasie rozchorował się mój syn. Córka ma szkołę, tu jakieś wyjazdy, coś. Więc tak, żeby ogarnąć, użyję tego kolokwialnego słowa, towarzystwo całe, tu zrobić jedzenie. Akurat nieszczęśliwie się złożyło, że teściowa moja się rozchorowała, więc naprawdę jestem taka trochę bez pomocy. Przyjechała ciotka nawet z Poznania, żeby mi życie ratować na chwilę. Ale i tak jest po prostu taki młyn i tak się dużo dzieje, że no nie wyrabiam, więc prawdopodobnie kosztem na przykład teraz no, totalnego jakiegoś niewyspania, bo żeby to wszystko się udało, musiałam się późno położyć. No nie jest to fajna higiena pracy, ani dla głosu, ani dla życia. Nasz zawód na tym polega, że są to takie, że to jest taka sinusoida. Albo po prostu jesteśmy dentkami i wtedy jest, nie wiem, jakiś leń, chociaż u mnie nigdy nie potrafię za długo odpoczywać, albo po prostu jest młyn totalny i działanie na wysokich obrotach.
Zaczynają się pojawiać pierwsze recenzje nowej płyty. Jak to ktoś ładnie napisał, Ósmy Plan to najlepsza płyta w dorobku Natalii Kukulskiej.
Jest mi bardzo miło, mogę odpowiedzieć tyle, ale cieszą mnie dobre recenzje, ale jako osoba doświadczona już trochę, muszę powiedzieć, że staram się mieć, że tak powiem, na zimno jednak podchodzić do wszelkich ochów i achów, bo za chwilę spłynie och i ach, a za chwilę ech. I może być tak, że za chwilę przyjdzie recenzja, która będzie negatywna i nie chciałabym, żeby ona miała taki wpływ na moje życie. Ja mniej więcej sama wiem, co jest dobre, co jest złe. Cieszę się, że jest oczywiście dobry odbiór. To nie jest tak, że kokietuję teraz, że się... One oczywiście dają mi radość, ale tak jak mówię sobie, take it easy, uważaj spokojnie, na zimno, bo wiem, że zaraz może być coś, co nie będzie tak dla mnie pozytywne i nie chciałabym, żeby to spowodowało, że będę 3 dni płakała w domu, więc dlatego tak się cieszę, tak Tak tylko troszeczkę, tak łza szczęścia tak tylko trochę do góry.
Ale ja znalazłem jeszcze jedną pozytywną recenzję. Ktoś porównuje niektóre utwory do najciekawszych eksperymentów Björk.
No to jest w ogóle, a niedawno, ale już po płycie mieliśmy okazję z Michałem obejrzeć cudowny taki koncert Björk. Jeden z ostatnich, z takim fantastycznym chórem, gdzie jej perkusista naprawdę robi tak ciekawe rzeczy. Gra właśnie na takim kacie, takie połączenie ksylofonu i elektroniki. Björk jest niezwykle inspirującą artystką, choć przyznam szczerze, że nigdy nie słuchałam jej tak mocno wnikliwie. Ale jeżeli jest to tego typu jakieś odniesienie, no to w ogóle znakomicie, jeżeli się komuś gdzieś to powiązało.
Czytasz komentarze pod artykułami w internecie na swój temat?
Staram się nie, dlatego że artykuły tak, jakby zdarza mi się i jest to część mojej pracy, muszę jakby trochę mieć świadomość tego, co się mówi, bo i tak to gdzieś do mnie dojdzie inną drogą. Na przykład w pytaniu od dziennikarza, ale komentarze raczej nie, bo często jest to jednak śmietnik. Kiedyś przez to przebrnęłam, zobaczyłam, mówię, aha, do mnie jest tak, no straszne, ale za chwilę patrzę, że do artysty obok jest dokładnie to samo, więc myślę sobie, dobra, nie biorę tego do siebie, to jest kompletnie, tak już widocznie jest. Kto się wychyla, ten dostaje.
Jak się pracuje z mężem?
Tak jak się żyje. Nie, no... Jesteśmy, jak pracujemy razem, jesteśmy bardzo, że tak powiem, zadedykowani pracy i pochłania ona nas kompletnie, więc później się na przykład okazuje, że wracamy ze studia i jest, cześć, o, cześć, to ty tu jesteś. Jest taki rodzaj dwutorowości naszego związku, ale przede wszystkim pracuje się znakomicie, dlatego że mamy podobną wrażliwość. Z tego samego się śmiejemy i to, z tego podobne rzeczy nas wzruszają. Trochę patrzymy oczami własnymi, znaczy ja jego, on moimi na świat i brakuje nam tych oczu do przeżywania jakby w całości czegokolwiek w życiu. Ale zazwyczaj myślę tutaj sobie o jakichś ważnych chwilach albo o odbiorze sztuki. W związku z tym, jak jestem w kinie bez niego, to natychmiast wiem, w którym momencie by on się zaśmiał i mu mówił, musisz pójść, bo by ci się spodobało to, to i to. Ostatnio byliśmy na filmie Whiplash, znakomitym zresztą, który bardzo polecam, bo to też jest ciekawe, mój mąż jest perkusistą i on też patrzył na ten film zupełnie inaczej i był nim zachwycony. Jednak często w filmach jest tak, że ta fikcja, reżyser tutaj stwarza taki sztuczny świat, a tutaj naprawdę udało się go pokazać dość prawdziwie. I to niesamowite, że całe kino nagle jest skupione na tej pasji, na tych zmaganiach instrumentalisty. Więc często mamy pokazane różne zawody od kulis, ale perkusisty chyba jeszcze nigdy nie było. I okazuje się, ile tu jest emocji, ile rzeczy, jakie to jest trudne. Ja pamiętam, mąż mówił mi, że jak był w szkole, to mu nauczycielka powiedziała, na perkusji to każdy głupi. Może nie, tak nie jest. Zdecydowanie jest to instrument niezwykle wymagający i wymaga też wielkiego poświęcenia. Ale nie o tym miałam powiedzieć. Pracuje mi się z nim znakomicie również dlatego, że mamy właśnie podobną wrażliwość i dość jakby spójnie się uzupełniamy. On harmonia, ja melodia. Napisałam w podziękowaniach na płycie, że właśnie on harmonia, melodia, dobrze, że najważniejsze, że w tym samym rytmie.
Ładnie powiedziane. Ale udaje wam się jakby odseparować te dwie rzeczy, prawda? To nie jest tak, że przy obiedzie jecie obiad i nagle ktoś mówi, słuchaj, a może byśmy to inaczej zrobili, to co robiliśmy w studiu wcześniej? Czy
tak,
zdarza?
Tak jest takie? Cały czas.
Jednak.
Tak jest cały czas. No, to jest akurat niefajne, przyznam. To jest jedyna rzecz, która... Chociaż z drugiej strony, no, może powinniśmy mieć jeszcze, i też zdarza się, oczywiście są inne płaszczyzny i tematy rozmów, ale tak jest, że siedzimy, czy jesteśmy na wakacjach, to ta muzyka jest tak wielką naszą pasją, że wymieniamy sobie cały czas te uwagi, cały czas nie wychodzimy z pracy, bo kochamy, nie wyobrażamy sobie, żeby się zajmować czymś innym. Ale oczywiście czasami nas to przytłacza, zgniata, dlatego no, mój mąż jest takim trochę policjantem czasami tego, żeby na przykład włączyć sobie jakiś, nie wiem, Discovery Science, albo właśnie, no żeby był ten czas na książkę, na wejście w inny świat. Dzieci trochę cierpią. Ostatnio jak pojechaliśmy w ferie zimowe na wakacje, akurat nie czekaliśmy na master, czyli tak jakby gotową całość płyty z całym brzmieniem i ostatni miks utworu. No i tak czekaliśmy i co chwilę on przychodził, to jakieś poprawki były, to jakieś nerwy, tu już terminy i dzieci takie czekające na nas i słuchające rozmów tylko pod tytułem: kochanie, to jednak jest po kanałach. I dzieci takie: jakich kanałach, o co tu chodzi? A tu chodziło o prawy, lewy stereo, że coś, jakiś efekt przelatuje. No po prostu trochę jesteśmy nienormalni.
Ja gdzieś znalazłem wiadomość, że płyta została nagrana w starym dobrym stylu, czyli na tak zwaną setkę.
Płyta druga, bo zaznaczę, że album jest dwupłytowy, tak. Bo płyta pierwsza to jest w zasadzie ponad rok i trzy miesiące naszych zanurzeń w muzykę, w piwnicę i w dźwięki i w produkcji, ponieważ no, Michał ją produkował te utwory. To są nasze autorskie wszystko piosenki, kompozycje, moje teksty i to trochę trwało, bo jak wkracza życie, no to nie jest tak łatwo w domu się odseparować, zamknąć i po prostu zrobić płytę w dwa miesiące. Więc tak robiliśmy, kiedy mogliśmy i może dlatego ona jest taka, jaka jest. Trochę dawaliśmy oddechu tym piosenkom, one trochę sobie pożyły. Ale druga płyta została nagrana z Atom String Quartet, z kwartetem smyczkowym w Alvernia Studios pod Krakowem. I materiał zupełnie premierowy, dość jednak mocno osadzony w elektronice, został przełożony na kwartet smyczkowy. To jest coś, co było dla mnie totalną inspiracją do śpiewania, bo okazuje się, że te wszystkie arpeggiatory, jakieś takie rzeczy, tłumacząc słuchaczowi prościej, po prostu charakterystyczne dla muzyki elektronicznej, zostały zagrane na żywo inaczej, ciekawie. Ale Atom String Quartet to jest jazzowy kwartet, ale który gra, jest ma, muzycy, którzy mają bardzo otwartą głowę i grają też różnymi ciekawymi technikami gry, które właśnie spowodowały, że to tak brzmi, a nie inaczej. I to na tak zwaną setkę zostało zarejestrowane bez żadnych poprawek, live, nawet jak coś było niedoskonałe, to ono takie jest, ale żyje.
Tylko trzeba się wsłuchać, prawda?
Trzeba się wsłuchać. Zapraszam do Kinoteki, nie wiem, już mało miejsc jest chyba, ale właśnie w czwartek, najbliższy w Kinotece, będzie premiera tego materiału na dużym ekranie. Natomiast niedługo on będzie już dostępny w tak zwanej sieci, będzie można zobaczyć, jak to wyszło, bo powstał do tego również obrazek.
Będziecie można jutro spotkać, tak?
Będzie mnie można spotkać, tak, o godzinie 19:30. Wiem, że tam były jakieś zapisy, wydarzenie jest na moim Facebooku. Zapraszam, jeżeli tam są jeszcze miejsca, choć nie jestem pewna tego, to jest to możliwość oczywiście do spotkania również z twórcami, ponieważ część Atom String Quartet też tam będzie.
Czyli w takim razie do jutra. Natalia Kukulska przy okazji nowej płyty zatytułowanej Ósmy Plan była dzisiaj gościem programu To Właśnie Muzyka. Czego mogę ci życzyć na koniec już?
Chyba tylko sił, bo po prostu wirusy fruwają. Nie chcę tych wirusów, bo kompletnie one mnie nie interesują na ten moment mojego życia. Żyję trasą koncertową, na którą, jeśli mogę, jeszcze tylko na koniec serdecznie zapraszam. Zaczynamy 13 marca, piątek to będzie, jak ładnie. 13 w piątek, 13 marca w Gdyni, a cała trasa jest na mojej stronie internetowej. Będzie to coś, na co czekam, więc myślę, że te koncerty będą ciekawe. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
13 znowu wypada w piątek?
Tak.
Ale to będzie bardzo szczęśliwy dzień.
Ja tak myślę, mój mąż się urodził 13, dużo dobrych rzeczy.
Pięknie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.